Cześć! Tutaj wydawcy hajsu, czyli
Robert Prozen
i Dorota Wytasiuk. Witamy w odcinku 9 już i dzisiaj będziemy mówić o...
No. Tak, to dzisiaj co? Dzisiaj najpierw powiemy, na co ostatnio wydaliśmy hajs.
Tak.
A potem porozmawiamy o wrażeniach po pierwszym miesiącu
Amazon Prime'a. Z Amazon Prime'a.
O którym wspominaliśmy już jakiś czas temu, że nadszedł ten moment w naszym życiu, w którym Amazon do nas trafił w końcu.
Podstępem trochę.
Podstępem trochę i najpierw po niemiecku.
Przekupił
jak to
nas.
Wszystkie podstępy są po niemiecku.
Przekupił nas zniżkami na zakupy. Ale
dokładnie. Dobra.
Tak, lecimy?
Ostatni hajs. Dawaj, co ty tam masz?
Mam książkę.
Dawaj.
Po raz kolejny.
Super. Na pewno jest to ciekawsze niż to, co ja będę miał, więc...
Pozycjonuję się jako osoba, która czyta książki, co poniekąd jest prawdą, ale czytam je tak mało i wolno, że niektórym trudno by było w to uwierzyć, bo tym, którzy mnie lepiej znają niż nasi słuchacze,
super.
Ale co?
Ja na Instagramie prowadzę bujne życie towarzyskie.
Okej. Więc mam książkę, na którą po raz kolejny nie wydałam hajsu, ponieważ te pożyczyłam od jeszcze innej naszej słuchaczki, ponieważ jak się okazuje, wszyscy znajomi, którzy pożyczają nam książki, też nas słuchają. I jest...
tak, to jest w ogóle po prostu w ten sposób dobieramy znajomych.
Tak.
Że trzeba się wkupić najpierw.
Tak, dostają linka do zalogowania się tam na tym.
Do naszych znajomych.
Nie, musisz dać nam książkę, to wtedy ja dopiero sprzedaję informacje o naszym podcaście, bo on jest tak niszowy,
tak,
że słucha go wąska, wyselekcjonowana grupa ludzi.
Tak, by sobie nam zaczęli robić syf w komentarzach, nie?
No, więc bardzo się cieszymy ze wszystkich komentarzy, tak przy okazji. I lecimy. Jest to książka autorki Maryli Szymiczkowej. Pierwszy...
To jest Czeszka.
Zaraz się dowiesz, kto to jest. To jest pierwszy tom z serii, z cyklu o profesorowej Szczupaczyńskiej.
O Boże, to jest ta książka.
Przeczytam wam taki króciutki opis, który wydawnictwo proponuje a propos Maryli Szymiczkowej. Wdowa po prenumeratorze przekroju w twardej oprawie, królowa Fischingera, niegdysiejsza gwiazda piwnicy pod Baranami i korektorka w Tygodniku Powszechnym. Dziś co niedzielę, w Mariackim, można ją spotkać na kawie u Noworola, a wieczorami w Nowej Prowincji. Marylę Szymiczkową powołali do życia literaci Jacek Denel, tak się czyta, i Piotr Tarczyński, czyli już wiemy, że jest to pseudonim artystyczny. Dwójki literatów, jeśli się jakkolwiek literaturą interesujecie, to pewnie kojarzycie.
Dokładnie.
Jacka Denela, bo on jest bardzo wyszanowany.
Absolutnie, jeśli tylko interesujecie się literaturą, to kojarzycie. No, na bank.
Tak, że wczoraj słuchałam podcastu literackiego i jakby powtarzało się
absolutnie.
Jego nazwisko.
Ja na przykład się, wychodzi na to, w ogóle nie interesuję literaturą.
Może interesujesz się światową literaturą.
Ponieważ za każdym razem, jak mi o nich mówisz, to ja mam wrażenie, że słyszę o nich pierwszy raz, więc...
Okej. No więc jeden z tego duetu jest bardziej pisarzem i poetą, drugi jest bardziej historykiem. I wydaje mi się, że to jest super układ, ponieważ i bardzo pasuje do tych książek, ponieważ one opowiadają o perypetiach właśnie pani profesorowej, która mieszka w Krakowie pod koniec XIX wieku. I tutaj tę atmosferę Krakowa da się czuć. I ja im wierzę, że wiedza historyczna tutaj została dobrze jakby wykorzystana i też korzystali autorzy z konsultacji w ogóle z historykami innymi, którzy się specjalizują w Krakowie, więc im ufam. A jest to kryminał, bardzo lekki, mimo tego, że zaczyna się mrocznie. Tam jest taki wstęp jeszcze w ogóle, zanim się zacznie jakakolwiek fabuła, zanim się zawiąże, to jest taki fragmencik bardzo mroczny i tak się nastawiałam, że o kurczę, tutaj będzie dreszczyk, ale nie, potem jest jednak lekko, więc tu już może niektórych zniechęcę, jeśli szukają takiego thrillera. Moim zdaniem thriller to wcale nie jest. bardzo się to miło i przyjemnie czyta i jest dużo opisów sukni i w ogóle klimat XIX wieku, więc wydaje mi się, że to może być fajna wakacyjna lektura.
Coś czytałaś z nim, jakiś fragment chyba, albo coś opowiadałaś, ale to jest tak w ogóle nie trafiające do mnie w żaden sposób,
no nie
to co słucham o tej książce, że ja jestem aż zły na siebie, że mam wrażenie, że mój mózg to specjalnie kasuje wszystkie informacje, bo nawet jak mi czytałaś o tej autorce, to już byłem taki, że Jezus Maria, brzmi jak najnudniejsza osoba ever. Po czym sobie dopiero przypomniałem, że bo to jest pseudonim, dobra, bo to jest sztucznie wykreowana postać. A to jest strasznie taka ciekawa, znaczy ciekawa, no taka przykuwająca uwagę informacja.
Powinna być.
A ja i tak o niej zapomniałem, więc...
No, jakby mam takie zjawisko, zdarza mi się coś takiego, że o czymś słyszę wielokrotnie i mój mózg jakimś cudem w ogóle nie... jakby to przelatuje przez głowę.
Tak,
nie,
ale te
nie
rzeczy,
zahacza.
O których ty słuchasz, są ciekawe, a twój mózg i tak mimo to...
To jest bardzo subiektywne. To, co mówisz, natomiast ja tutaj wiem, że to jest w miarę szanowane.
Tak, i przypomnijmy, tak, że znają go wszyscy, którzy się choć trochę interesują literaturą. Jakby
no tak,
można
jakie,
cytować.
Jakie blogi literackie czytasz, powiedz mi?
Zwierz popkulturalny.
To Zwierz na pewno ich zna. Ale Zwierz akurat zna wszystkich. Dobra. To, co chciałam powiedzieć, to, że nie jest to absolutnie wybitna książka, ale ma super klimat. Jak ktoś chce lekkiego kryminału do poczytania w wakacje, to moim zdaniem spoko. Ja na pewno będę sięgać po kolejne tomy. To nie jest nowa rzecz, no bo 2015, ale ja jestem troszeczkę do tyłu z polską literaturą.
No ale generalnie chyba jest tak, że nie wiem, mało jest osób, które czytają nowości. Książek jest za dużo, żeby
nadążać. A poza tym trzeba poczekać, aż spłyną opinie, nie?
Trzeba poczekać, aż stanieje.
Albo właśnie ktoś przeczyta i ci pożyczy. No, a propos tego konkretnego kryminału, czyli Tajemnica domu Helclów, to tam jakby jest jeden wątek kryminalny z morderstwem, a drugi to jest wątek, który się podejrzewam będzie ciągnął przez cały cykl i jest to wątek takich usilnych prób wciśnięcia się pani profesorowej, czyli głównej bohaterki do
łóżka.
Nie, jej próby wciśnięcia się w tę śmietankę towarzyską Krakowa, ponieważ
a
jej
wiadomo,
mąż...
jak się najlepiej dostać.
No, ona się próbuje dostać drogą taką porządną, czyli jej mąż niedawno dostał nominację na profesora i trochę jej się otworzyło nowych drzwi, bo wcześniej był tylko doktorem, więc była...
To brzmi tak absurdalnie.
Ona była doktorową, a teraz już jest panią profesorową i tak wszyscy się do niej zwracają, więc no, a apetyt jest większy niż bycie tylko panią profesorową, więc...
Dobra, ale czy to ma jako kryminał, czy to się sprawdza?
Ja jestem, jak już mówiłam, beznadziejna w przewidywaniu rozwiązań, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj nie dało się tego przewidzieć, tego
no,
rozwiązania,
słabo.
Więc
ja
pod tym względem jest
kryminałów.
Słabo. To jest taki kryminał w starym stylu, pod kilkoma względami.
W stylu Sherlocka Holmesa? Że no. Nagle po prostu ktoś wyskakuje i zaczyna tłumaczyć po prostu fabułę i zdradza fakty, o których czytelnik wcześniej nie wiedział? Najgorzej.
Fakty, ale też na przykład tutaj jest też tak, że niektóre rzeczy jakby się zadziały przez przypadek, no nie chcę spoilerować, ale sprawca miał zrobić co innego i zrobił to, no i bardzo trudno by było się tego domyślić, że to on chciał tamto, aha, ona się domyśliła, że to miało być to, a wyszło co innego.
A dlaczego ona rozwiązuje tę sprawę?
Ponieważ poza tym...
Ona jest panią profesorową, która chce się dostać do śmietanki. Czy to jest jakiś taki trening na przykład? Oni jej mówią, że wiesz, jak w RPGach komputerowych, że ten...
Absolutnie nie. Ma swoje motywacje, to znaczy próbuje... Wydaje się, że coś tam jej się da ugrać, jeśli rozwiąże sprawę, bo ta sprawa morderstwa jest jej bardzo nie na rękę, bo ona też chce zorganizować pokrótce kwestę na rzecz dzieci skrofulicznych w ogóle. Tam są takie rzeczy ciągle w tej książce, naprawdę.
Czy tam ktoś umiera na gruźlicę?
Umiera tam mistrz Matejko.
O, fuck.
W tej książce jest pogrzeb Matejki.
Na co umiera Matejko?
Nie wiem, na zatrzymanie akcji serca.
Na śmierć.
Na śmierć. No Kraków, nie? No po prostu takie rzeczy się tam dzieją.
Tam się pojawiają postacie historyczne?
No tak.
Ale nie, czy są, wspomniane, tylko czy się pojawiają.
W sensie, czy mają dialog?
No tak, w sensie, czy występują w fabule. Nie w sensie, czy umierają, no. Znaczy, albo są wspomniane, tylko czy są postaciami fabuły, no.
No, nie.
Nie.
Wydaje mi się, że nie.
Chyba, że nie. Tutaj wychodzi...
Chyba, że czegoś nie wiem, ale...
Ale się okaże, że cała pani profesorowa jest prawdziwa.
I dowiedziałam się ostatnio, że pani profesorowa w tłumaczeniu na angielski ma inne nazwisko, bo Szczupaczyńska by było za trudne, więc tłumaczka... No,
powiem szczerze, że chyba nie przemyśleli tego, jeżeli chodzi o wydanie tej książki za granicą. No.
A Kraków jest, kurczę, popularny za granicą.
No właśnie, tak jakby wszystko przemyśleli, tylko nie tą Szczupaczyńską.
No. A no co ciekawe, obaj autorzy są tłumaczami, ale kto inny ich tłumaczył?
No nie dziwię się zupełnie. No, Sapkowski to... też swoich książek nie tłumaczył, mimo że tam jest komunikatywny w 9 językach, czy coś takiego.
Nie wiedziałam.
Nie wiedziałaś o tym?
Nie.
Sapkowski czyta przekłady swoich książek na zasadzie takiej, no ten jest niezły, ten jest fajny, ten mi się podoba.
Ej, no fajne. No, w sumie też mogłabym mieć taką zajawkę. Jak on już nie pisze książek, to sobie może czytać w różnych językach.
Pisze. Nie, pewnie teraz tak, ten ostatni Wiedźmin to był totalnie z szuflady. Albo nawet nie z szuflady. On był na kolanie napisany. Z szuflady to by był dobry Wiedźmin, a to był na kolanie napisany Wiedźmin. Na szybko, bo tam kogoś trzeba było wysłać na studia albo coś.
Dobra. Miałam krótko powiedzieć o tym hajsie.
Dobrze ci
ostatni.
Idzie.
No, bo po prostu pytania zadajesz. Myślałam, że...
No próbuję jakoś urozmaicić tą porywającą fabułę tej książki po prostu.
Spadaj. To jest bardzo fajna książka. Zawsze wiadomo, jaką ma suknię pani Szczupaczyńska. To jest bardzo istotne.
Czy ta pani Szczupaczyńska zaczyna się każdy jej poranek od tego, że opisują, w co się ubrała,
nie.
Co zjadła na śniadanie i tak dalej?
Nie. Ale nie raz, to... przez całą książkę raz myje włosy.
Wow, i to jest wydarzenie w tej książce.
To jest wtedy rozumiem. Wydarzenie, bo to jak się ma długie włosy, to tam rozplątać to i umyć, to służąca pomaga.
A ile ma lat ta Szczupaczyńska? Bo ja myślę o niej jako o takiej pani, ja wiem, po 40.
No, coś tak dobiega.
Jakie ma długie
40.
włosy do tyłka?
Przeczytaj. Zobaczysz.
Jako, że, znaczy, że słuchacze zobaczmy. Na pewno widzieli, jakie włosy pokazałaś.
No dobra, to tyle.
Tyle?
Tak.
Super.
Na co ty ostatnio wydałeś hajs?
Ja
lub
ostatnio
nie
wydałem
hajs
na kalesony z wełny merynosa oraz na namiot oraz na kubek stalowy.
Widać, że się wybierasz dokądś.
Oraz na... co tam jeszcze? W ogóle moje notatki, zamiast być notatkami o podcaście, to są czapka... lekka, niezimowa, ładna. Także tak. No, może być pewien przestój w naszych social mediach, bo jedziemy w końcu na urlop.
I tak, jako że lubimy wakacje, to tak, jedziemy na północ.
Dokładnie.
Daleką,
na teren huraganu, co ze mną przychodzić.
To już nie będzie wtedy huraganu.
No mam nadzieję, że już nie będzie huraganu. Dobra, w każdym razie, ale odcinki powinny wychodzić, zobaczymy. Postaram się, żeby wychodziły odcinki w miarę regularnie.
To tyle naprawdę o tym chciałeś powiedzieć?
Nie, mogę powiedzieć, wspomnieć o hajsie, który wydałem lata temu. Naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy kupiłem grę Layers of Fear.
Okej.
Ale była to gra bardzo polecana w środowisku. Do tego jeszcze polskiego studia, więc no gdzieś na jakiejś promocji ją zakupiłem na później. I dopiero teraz zdarzyło mi się w nią zagrać. To jest horror. Z widokiem z pierwszej osoby, w który ogrywałem ostatnio ze znajomymi, kiedy ty byłaś na festiwalu.
Mm-hmm.
To ja tu sobie zrobiłem giereczkową noc.
Horror Night. Bardzo popieram te pomysły, żeby w horrory grać pod moją nieobecność.
Tak. Tak właśnie zostało to wszystko skrzętnie przemyślane i dopracowane. I jest to naprawdę kawał dobrego horroru, takiego bardzo intymnego, bardzo... bez fajerwerków, w ograniczonych dekoracjach, bo poruszamy się po, można powiedzieć, nawiedzonym domu, co brzmi bardzo sztampowo, ale jako że gra opowiada o malarzu, w którego się wcielamy, no to jest wypełniona ciekawymi, naprawdę dobrymi obrazami i w ogóle takim...
A w sensie na ścianach są obrazy?
Wiesz co... Obraz jest jednym z kluczowych motorów fabuły. Jakby jest to, że musimy skończyć obraz.
Mm-hmm.
My jako ten malarz. Więc on w różnych fazach widzimy ten obraz I ona w ogóle jakby graficznie jest ciekawa. Znaczy grafika sama w sobie jest no taka po prostu, no masz nawiedzony dom i na oko w jakimś tam, wiesz, w XX wieku czy coś takiego. Czy coś takiego, moje ulubione zdanie. I no ale pojawiają się różnego rodzaju obrazy nasze, obrazy na ścianach, rysunki na ścianach i tak dalej, nie? No bo to horror, więc...
Okay.
Nie wiem, może nie wiesz na przykład, że w horrorach to tam często się pojawiają jakieś malowidła na ścianach albo coś. Zwłaszcza jak mówimy o jakimś nawiedzonym domu czy coś.
Mogę sobie to wyobrazić.
I polecam. On trwa 3 godzinki. W tej chwili kosztuje pewnie jakieś grosze. Doskonałym jest materiałem do tego, żeby właśnie siąść sobie w kilka osób i wymieniać się padem i po prostu go sobie przejść. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no da się go przejść na raz. I to naprawdę bez problemu. Tylko, że jest jedno ale, bo ta gra robi coś fatalnego w jednym momencie. Pod sam koniec już pod sam koniec, kiedy już jakby powoli zaczynasz się robić odporna na sposób, w jaki ta gra straszy, bo ona nie straszy w bardzo nowatorski sposób. Tam jest sporo takich, o Boże, jak to się nazywa?
Jumpscarów,
ale takich też właśnie delikatnych, takich bazujących na pewnych twoich oczekiwaniach, że teraz zdarzy się to, a tutaj nie do końca, nie?
Aha.
Albo na przykład wiesz, że to się zdarzy i gra ci bardzo sugeruje, że to się zdarzy, a i tak jesteś, wiesz, wzdrygasz się, kiedy to się wydarza, no ale nie ma tam żadnych takich, wiesz, chamskich, że wyskakuje na ciebie potwór, nie? Z japą jakąś.
Mhm.
Tylko no to jest dużo bardziej subtelne.
Mhm. No i co jest, pod koniec?
I pod koniec, kiedy już jakby to straszenie troszkę zaczyna ci, przyzwyczajasz się do niego, no to nagle daje ci jakiś taki moment, w którym musisz biegać i szukać jakichś takich małych elementów w środowisku gry, jakichś pionków szachowych i siada tempo po prostu.
Mm-hmm.
Pod sam koniec już rozgrywki, a doskonale widzisz, kiedy ten koniec nadejdzie po etapach pracy, nie? Nad tym obrazem i siada tempo i biegasz i szukasz tego, ale już się niczego nie boisz, bo już biegasz po tym samym pomieszczeniu i szukasz tych rzeczy.
Mm-hmm.
A jeszcze do tego, wiesz, jak siedliśmy do tego tam po 20 chyba, no to już po tych 3 godzinach już jedna osoba przysypiała, no i my we dwoje żeśmy szukali gdzieś tam tych elementów i było na takiej zasadzie, że w ogóle najlepiej się chyba mówiła ta osoba, co przysnęła na ten moment, potem żeśmy obudzili na finał.
Aha.
Więc nie było problemu. No ale gdzieś tak z 10 minut takiego, wiesz, po takich naprawdę mocnych, fajnych scenach, które nabuzowały nas, potem było taki...
Okay.
No i pod sam koniec, więc to strasznie psuje wrażenie po całej grze.
No tak.
A cała gra jest kapitalna. Z wyjęciem tych 10 czy 15 minut, dosłownie 10 czy 15 minut, w których pod sam koniec siada ci tempo.
Ale to nie jest wina tego, że może źle szukaliście? Może to...
Wiesz co? No właśnie chyba nie, no bo bez przesady, no. Nie, no słuchaj, jeżeli masz moment, w którym musisz w widoku pierwszoosobowym bez żadnej latarki, żadnego systemu podświetlania elementów aktywnych w grze, musisz szukać pionków szachowych w domu, no to skala jest, że tak powiem, zachowana i te pionki są mniej więcej wielkości pionków, chociaż i tak są większe chyba trochę niż normalne, mi się wydaje. No i musisz ich szukać, wiesz, po jakichś regałach czy coś, no.
Mhm.
No to jest słabe po prostu. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego to się tam znalazło.
Okej. Okay. No ale poza tym spoko.
Poza tym jest kapitalna ta gra.
Mhm.
Wiesz, no ale to jest tak samo jak teraz o tym mówię. Podejrzewam, że wiele osób słuchało najpierw, jak się zachwycam, a teraz usłyszało o tym i już im zostanie taki niesmak o tej grze. No ale to jest strasznie słabe.
To wróć do tego dobrego.
No już powiedziałem o tym dobrym. Nie, zakończenie jest bardzo fajne. Jest, siada i jest taki, też gra trochę na oczekiwaniach. Tak jak patrzyłem po ludziach, z którymi grałem, no to widać, że zagrało na nosie, jeżeli chodzi właśnie o oczekiwania tego, co się okaże na końcu, tak? O czym tak naprawdę jest ta historia.
Okej.
Więc...
Spoko.
I nie jest taki bardzo straszny. Jest taki w sam raz, żeby sobie właśnie pograć tak... Zwłaszcza, że ciężko jest w nim zginąć w ogóle. Zagrożenie jest bardziej w naszej głowie i bardziej boimy się... Właśnie ta gra nie straszy nas tym, że zaraz nas coś zje, tylko straszy nas po prostu atmosferą, więc to na plus.
No spoko, to odkopujemy stare rzeczy po raz kolejny, ale no co, jeśli coś jest stare, to nie znaczy, że jest gorsze.
Dokładnie.
Wręcz bardzo
dokładnie.
Często.
No mogłem mówić o kalesonach. Jakby mogła
nie, no, ja też mogłam mówić o kalesonach, ponieważ kupiłam sobie takie same.
No właśnie, więc chyba trochę gryzą.
Wiesz co, nie wiem, nie nosiłam jeszcze.
Trochę gryzą.
Oczywiście kupiłam męskie, ponieważ damskie były dwa razy droższe.
Oczywiście sklepy sportowe w Polsce.
Oh, tak, no.
Antyrównouprawnienie.
Dyskryminacja na pełnej. No. Jest, po prostu już spodnie trekkingowe kupuję właściwie już domyślnie męskie, bo damskie mają małe kieszenie i są mniej praktyczne i w ogóle...
Albo ich nie ma.
Albo ich nie ma.
Masz dwa regały męskie i pół regała na damskie, także...
Czasami kurtki,
spodnie i buty masz na jednym regale, nie? Gdzie facet ma oddzielne działy.
No wiesz, no mam pewne podejrzenia, dlaczego tak jest. Więc też trzeba zrozumieć sklep, ale no rzadko się zdarza. Czasami się zdarza, że rzeczywiście damski odpowiednik jest trochę ładniejszy. Tego samego produktu.
Rozumiem, że twoim wyjaśnieniem dla sklepu jest to, że kobiety po prostu kupują sobie rzeczy markowe, tak? One po prostu idą od razu do Salerzy, a nie tam do Decathlonu.
Właśnie tak. Tak. No jeśli kobieta decyduje się na trekking, to już musi być bardzo bogata.
Musi ją być stać na to, żeby wyjść z domu, nie?
No tak, no bo...
Musi zapewnić sobie zastępstwo.
W normalnym domu, no to żona zostaje... kuchni, a co najwyżej mężczyzna może pójść
prowiant
na polowanie w tych butach i w tych spodniach.
Super by było, jakby na przykład w tym dziale kobiecym był właśnie na jednym regale, na pół regała były kurtki, spodnie i tak dalej, plus do tego menażki, palniki gazowe.
No, tak. No ale na kempingu to nie wiem, czy częściej nie mężczyźni gotują.
Nie wiem, prawda? Może na takim klasycznym kempingu to byłem ze dwa razy w życiu i to,
no.
Wiesz, jakąś większą grupą, więc tak, pewnie nie jestem w stanie się odnieść.
Potrzebujemy więcej danych.
Dobra, temat numeru?
Temat numeru.
Dobra, wykupiliśmy sobie Amazon Prime'a, no już grubiej niż miesiąc temu, ale no teraz jesteśmy w stanie o tym powiedzieć.
A wy dowiecie się jeszcze za jakiś czas, jak wypuścimy ten
tak,
odcinek.
A my dowiemy się dokładnie.
Więc spokojnie.
Ale tak, postanowiliśmy troszkę o tym poopowiadać, o takich wrażeniach pierwszych z tego serwisu. Wykupiliśmy go tak naprawdę przy okazji, tak, żeby mieć zniżki na sklepie Amazona.
Tak.
A jakby Sunset Streaming...
Nie wykupiliśmy go za darmo.
Zapisaliśmy się na okres próbny i już możemy zaspoilerować, że zdecydowaliśmy się na przedłużenie tego abonamentu, nie?
Tak, natomiast nie za 8 euro, tak jak mówiliśmy.
Tak, tylko okazuje się, że pierwsze pół roku jest za
3 euro miesięcznie, czyli po 1,5 euro na głowę, jeśli się dzielimy. No. No właśnie, nie podzieliliśmy się w zeszłym miesiącu, ja zapłaciłam.
No,
to jakoś się dogadamy.
Jakoś się dogadałam.
I to będzie pół roku.
Będę miała kalesona czy coś.
Będę miała 1,5 kalesona. I tak jak mówiliśmy, ta promocja za 3 euro, bo to nadal jest promocja, ona jest jakby na pierwsze pół roku i bardzo jest możliwe, że zrezygnujemy po tym pół roku.
Nie tak.
Bo aż tak super nie jest.
Albo zrezygnujemy. Chociaż nie zrezygnujemy z HBO, bo HBO mamy w ogóle po kosztach, no a Netflixa praktycznie nie da się dzisiaj nie mieć, żeby być na bieżąco. Nie?
Tak, no właśnie, bo taki jest ogólny wniosek i takie jest porównanie, że jeśli chcecie oglądać większość seriali, o których się mówi...
Takich hot, nie?
Tak, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że tam siedzicie w pracy, czy na uczelni, czy gdzie bądź i wszyscy rozmawiają o serialu, a wy nie wiecie co to, no to w Polsce wystarczy Netflix i HBO Go, to jest na zmianę.
Nie zgadzam się z HBO Go w ogóle.
A Gra o Tron?
No Gra o Tron się skończyła.
No tak, ale wiesz, z Netflixem też te jakby najpopularniejsze seriale Netflixa to jest czas przeszły, a w tym momencie jest tyle seriali Netflixa, że trudno jest znaleźć taki jeden.
Ja mam wrażenie, że cały czas na Netflixie coś się pojawia. U mnie w pracy cały czas ktoś mówi o jakichś premierach Netflixa sprzed paru miesięcy, nie? Mhm. Albo na przykład sprzed roku, sprzed roku jest pierwszy sezon.
Mhm.
Że ludzie ewidentnie zaczynają oglądać te seriale tak w miarę od początku.
Tak, tylko,
A Gra o Tron jest sprzed ilu lat pierwszy sezon?
No, okej, ale nadal jakbyś miał tylko Netflixa, no to by cię omijała Gra o Tron. A za jakiś czas podejrzewam, że HBO wyjdzie z czymś nowym,
dobra,
i znowu będzie, nie?
Ja mówię o nowościach.
Okej, okay, no ale...
Mówię, że tak najbardziej hot seriale, takie, które w tym momencie się pojawiają, nie? Które wychodzą i są najbardziej topowe.
A Czarnobyl był na HBO też.
Masz rację, Czarnobyl trochę psuje.
No właśnie, więc mówię, bo jakby na serwisy streamingowe patrzy się troszeczkę w dłuższej perspektywie, natomiast na tego, na te dwa główne serwisy streamingowe, powiedziałabym HBO Go i Netflix w Polsce, to jeśli się jakby ktoś bardzo interesuje i chce być na bieżąco z większością rzeczy, to te dwa wystarczają, a w naszym przypadku ja bym tego Amazona traktowała jako taki dodatek. Albo pilnych uczniów, albo takie uzupełnienie i w naszym przypadku właśnie tak pewnie się skończy, że będziemy go mieli tylko przez jakiś czas, żeby nadrobić kilka rzeczy i potem zrezygnujemy.
Ja zdecydowanie wolałbym na odwrót. Wolałbym mieć Netflixa i Amazona.
A, zamiast HBO. HBO.
Tak.
Bo podejrzewam, że...
Na pewno teraz, bo HBO już trochę nam osiadło i tak jak w ogóle mówimy, nie, że ten Netflix i HBO, teraz jak żeśmy weszli w tego Amazona, to masz takie wrażenie, że no tamte serwisy już tam ten, no ale HBO to nie wiem, kiedy żeśmy odpalali.
Zgadzam się, natomiast...
Netflix cały czas coś tam jest.
Okej, okay, znaczy to nie jest odcinek o porównaniu serwisów streamingowych i myślę, że powinniśmy taki zrobić kiedyś. Natomiast do tego to jest grubsza dyskusja, bo HBO zdecydowanie dużo bardziej, dużo więcej ma do zaoferowania, jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe i tam będzie... I tam jakby ludzie z reguły są zadowoleni, ci, którzy oglądają dużo filmów. Na Netflixie są te seriale takie popularne i też content różnej jakości, bo to co mówiliśmy...
Wszędzie jest content różnej jakości. No HBO Go wcale nie jest wyznacznikiem tutaj, bez przesady. No,
tak, też tam są sitcomy.
No to oczywiście, że tak, tylko my ich nie oglądamy, no bo to są często takie sitcomy, które u nas w ogóle się nie przyjęły, nie? Mhm. Netflix swoje te nowe produkcje sitcomowe strasznie pompuje. Nawet jeżeli one nie są jakieś super jakościowe, no to tam po prostu ten serwis też działa, ta aplikacja jest tak zrobiona, żebyś była bombardowana tymi treściami. Natomiast tak. HBO strasznie traktujemy tak, odpalamy, przechodzimy od razu do tego, co chcemy i ja tam w ogóle nie zwracam uwagi. Jakby HBO nie potrafi tak jak Netflix żonglować tymi playlistami, nie?
Tak,
żeby nagle ci coś wyskoczyło takie
Okej, okay. To muszę ci przyznać rację, że Netflix zdecydowanie dużo lepiej umie w marketing taki agresywny. HBO ma taki marketing na jedną rzecz. W sensie jakby bardzo
dobra, wybiórczy. To nie miał przed chwilą powiedzieć, że to nie ma być odcinek.
Ale
taki.
Powiedziałeś, ale jeśli chodzi o działanie aplikacji, to HBO ma dużo słabiej działającą aplikację niż Netflix.
Najgorzej aplikacje.
Tak, i słabszą również od aplikacji Amazon Video, bo my korzystaliśmy i na urządzeniach mobilnych, i w telewizorze, i ta aplikacja działa okej. Okay. Naprawdę nie było większych problemów. No poza tym nieporozumieniem na początku, o którym mówiłam z niemiecką wersją Amazona, co na szczęście, dzięki Bogu, udało się zmienić na lokalizację polską. Potem już wszystko nam śmigało.
Tak.
Czy my mieliśmy tam problem z napisami, z przesunięciem napisów? Czy
ostatnio jakiś się pojawił, że napisy są troszkę za późno się jakby pojawiają.
Tak, ale to trudno powiedzieć, czego to jest.
Tak. Dobra, to, to już skończmy tę kwestię aplikacji, bo zapędziliśmy się trochę w kozi róg. Na szybko jeszcze spróbuję podsumować. Aplikacja działa ok. Ma swoje wady, jak na przykład w aplikacji na telewizorach Samsunga nie ma opcji pomiń czołówkę, mimo że opcja ta normalnie jest w aplikacji na telefonach, tabletach i w internecie. Mhm. Coś jeszcze chciałem powiedzieć.
Dobra, jest, znaczy ja mam plus tej aplikacji.
No dawaj.
To jest ta super opcja, która ci pokazuje aktorów, którzy występują w danej scenie. Jeśli zapauzujesz film czy serial, pokazują ci się zdjęcia z podpisami autorów w tej scenie, aktorów. Aktorów, tak, którzy aktualnie są na ekranie albo za chwilę się pojawią, więc bardzo to pomaga.
Skorzystałem z tej opcji chyba ani razu. Ale też za dużo jeszcze żeśmy nie oglądali.
No tak,
nie?
Ale wiesz, jak my oglądamy seriale, gdybyśmy oglądali film i pojawia się aktor
masz rację, okay.
Nowy tak. I o kurde, co to jest za aktor, nie? I nie oglądasz dziesiątego odcinka tego serialu, w którym już wiesz, jak się aktorzy nazywają, to może być bardzo pomocne.
A, wiem! Ma niepomijalne reklamy!
A, rzeczywiście.
Ma niepomijalne reklamy. Co prawda są to reklamy Amazon Prime, czyli Amazon Prime w ten sposób reklamuje ci swoje inne produkcje. Mhm. No ale są. Pojawiają ci się po prostu tam 10-sekundowe spoty, tam z Top Geara na przykład, albo z jakiejś tam jak serialu o tym, o Manchester United, nie?
Tak, zupełnie niedopasowane do twoich zainteresowań.
Zupełnie niedopasowane do niczego.
Rzeczywiście, no dla ludzi, którzy uciekli do serwisów streamingowych właśnie z telewizji po to, żeby nie oglądać reklam, no to jest mały zawód, aczkolwiek no to jest 10 sekund, a nie
tak,
10 minut.
Tak, i to jest zawsze, to nie jest zawsze, to jest od czasu do czasu i tylko na początku, w sensie zanim jeszcze w ogóle odpalić odcinek. Mhm. Nigdy nie jest w trakcie, czegoś takiego nie uświadczycie.
Tak,
więc to nie jest duży problem, to jest tylko takie po prostu, patrzysz na to i jest takie... Coś jak reklamy na YouTubie, nie? No. Upierdliwe. Znaczy teraz to już w ogóle YouTube przechodzi siebie, odkąd wprowadził opcję płacenia za brak reklam, ale kiedyś to było takie, no okej, okay, no dobra, to 5 sekund kliknę, tyk. Jedź dalej.
Wiesz, że nie powinieneś klikać, jeśli znaczy, lubisz tego twórcę, którego filmik oglądasz, to powinieneś obejrzeć reklamę do końca.
A to ma jakikolwiek wpływ?
Tak.
Naprawdę?
Tak.
Ja czasem oglądam reklamy do końca, jak reklamy mnie zainteresuje, bo są reklamy, które potrafią mnie zainteresować.
Okej, okay, no tak, znaczy te reklamy się bardzo starają cię zainteresować w ciągu tych pierwszych 10 sekund, ale generalnie to jest, to tak, jak kogoś tak lubisz, to powinieneś obejrzeć te reklamy.
Okej, okay. No dobrze.
Wiesz, tu wspieramy legalną kulturę, więc też...
Dobra, dobrze, no nam idzie znowu krótki odcinek. Co no obejrzałaś przez ten miesiąc?
Obejrzałam jeden serial... Cały i pół drugiego.
Czyli jest... razem 12 odcinków. Tak Dorota właśnie podchodzi do misji tutaj szerzenia kultury, że bierze sobie na miesiąc darmowy ten, żeby wam opowiedzieć, jak serwis się sprawdza i ogląda serial, który ma 2 sezony, 6 odcinków w sezonie, 20 minut trwa odcinek.
30 chyba nawet. Może nawet nie.
No może nawet nie. Więc tak.
Jaki serial oglądałam? Jeśli cokolwiek słyszeliście o Amazonie, to możecie się domyślić, że chodzi o serial Fleabag, który...
Jeśli ostatnio byliście w internecie po prostu, nie?
Boże,
więc jeszcze obejrzała serial, który, o którym wszyscy mówią.
Ale, to znaczy mówią, aczkolwiek w moim internecie wcale aż tak głośno o nim nie było. Jak się zdecydowałam na jego oglądanie, to się trochę zrobiło tak głośno, ale może zaczęłam zauważać, a może właśnie zaczęły spływać do mnie takie treści, które mnie mogą zainteresować.
Znowu wyznaczamy trendy, tylko za późno nagrywamy odcinek.
Właśnie, a więc niedawno wyszedł na światło dzienne drugi sezon serialu Fleabag i to troszeczkę, to w ogóle dzięki temu się o nim dowiedziałam. Obejrzałam oba. Jest to brytyjski serial autorstwa, czyli autorką i scenariusza i odtwórczynią głównej roli jest Phoebe Waller-Bridge, która jest w tym momencie jedną z najbardziej rozchwytywanych scenarzystek. Jak tak się mówi? Scenarzystek. Jest to serial, który BBC zdecydowało się zrealizować na podstawie jej sztuki, którą wcześniej wystawiała. I to jest taka sztuka w stylu one woman show, tak podejrzewam, że tak to wyglądało i jest niesamowity. Co mogłabym... Zyskał uznanie krytyków na całym świecie i drugi sezon, który właśnie wyszedł i to jest ostatni sezon. Tutaj autorka jasno się wyraziła, że nawet była niechętna do realizowania tego drugiego sezonu, ale została przekonana jakoś do tego i ten drugi sezon jest świetny, więc super, że to zrobiła. Powiedziała, że więcej nie będzie i bardzo to szanuję. Ten drugi sezon dostał 6 nominacji do Emmys i w sumie 11 nominacji, jeśli liczyć razem z kategoriami Creative Arts Emmys. Ja dokładnie się nie znam na tych nagrodach, ale słyszałam, że to dużo. że to jest dużo nominacji i jest
No ale tylko
bardzo,
nominacji?
No bo jeszcze nie ma wyników.
Okej.
Okay. Pierwszy sezon nie dostał Emmys. Ale nadal uważam, jakby można obejrzeć w sumie sam drugi, bo każdy sezon jest zamkniętą w pewnym sensie opowieścią, historią, ale ja uważam, że warto obejrzeć oba. To jest serial, który opowiada o 30-latkach, głównie właśnie o tej jednej konkretnej 30-latce mieszkającej w Londynie, mającej kawiarnię, ale bardzo słabo prosperującą, i jest to coś, co się ogląda dosyć niewygodnie, nieprzyjemnie, zwłaszcza na początku, zanim się człowiek przyzwyczai. Są takie niezręczne sytuacje, więc można powiedzieć, że jest coś takiego jak ten second hand embarrassment, który właśnie czujemy. Zdarzają się depresyjne sytuacje, a zdarzają się bardzo zabawne, ponieważ ta Fleabag tytułowa łamie czwartą ścianę i co jakiś czas się zwraca do widowni z takimi swoimi sarkastycznymi uwagami, takimi, no, wychodzi...
No czasem po prostu patrzy na widownię, nie?
Tak, wymownie. I to wystarczy.
No ona robi to, co Kevin Spacey w House of Cards praktycznie.
Okej.
Okay. Poza monologami chyba, nie? Ona nie ma raczej takich monologów do widza. Nie tłumaczy tego, co się dzieje na ekranie.
Czasami tłumaczy, ale to są nadal takie bardzo szybko wypowiadane. Mm-hmm. Tak jakby się spieszyła, żeby właśnie odpowiedzieć komuś tam zaraz, kto do niej podejdzie, i ona tylko szybko: o, słuchajcie, teraz będzie to i to. To jest ciekawy zabieg, no nic jakoś szczególnie nowego, bo takie zabiegi się zdarzały, ale jako całość ten sezon wydaje mi się, że jest dosyć mimo wszystko nietypowy. Kojarzy się trochę z dziewczynami z HBO przez taki feministyczny wydźwięk, też przez sam fakt, że i tu i tam jest ta postać autorki i odtwórczyni głównej roli, no to jakby skojarzenia tutaj były bardzo bardzo łatwo mogły się nasunąć.
Ale z tego, co mówiłaś, na skojarzeniach takich powierzchownych się kończy.
Tak mi się wydaje. Znaczy, bo tak, bo nadal niby i tu jest temat jakichś takich trochę nieporadnych, młodych ludzi, którzy sobie nie do końca potrafią, nie pasują, nie potrafią sobie ułożyć życia, aczkolwiek w dziewczynach to są 20-latkowie, no tutaj jest 30-latka i nawet i też jakby jej rodzina i ludzie, których spotyka, są często starsi od niej. Tu London.
I tam Londek. New York.
Tak, tam jest New York, a tu jest London. To też co innego. I tutaj nie ma tyle nagości, co w dziewczynach. Więc jeśli kogoś ta nagość, ta ilość tego rozpasania w dziewczynach przeraziła, to tutaj jest taka swoboda obyczajów, ale nie ma jakby takiego świecenia
cycem.
Bardziej na serio mimo wszystko, tu jest moim zdaniem głębiej.
Wow. No? Jest bardziej na serio. Wiesz co, ja na dziewczynach odpadłem w momencie, w którym one się zrobiły mega na serio. W sensie, znaczy właśnie dziewczyny się nie robią na serio, dziewczyny już się robią w pewnym momencie, ni stąd ni zowąd, robią się już tak depresyjne, tak tragiczne po prostu, i tak jeszcze przy tym one są takie naturalistyczne, ale w taki brudny sposób. Mm-hmm. Takie są, że ja nie dałem rady. Ja na tym momencie odpadłem, więc... Ale nie powiedziałbym, że one się robią...
Że dziewczyny...
Czy dziewczyny nie są na serio?
Nie, że... Może...
Okay, że to jest bardziej na serio niż dziewczyny.
Ja nie mogłam się... Nie mogłam tutaj, jak się nad tym zastanawiałam, nic lepszego mi nie przychodziło do głowy, poza tym, że może... Fleabag może nie bardziej na serio, tylko głębiej wchodzi w temat, który porusza, natomiast dziewczyny są takie bardziej naiwne w tym pisaniu. W sensie ja jestem w stanie uwierzyć, że Lina Dunham, jak to pisała, ona, jakby ja widzę te wszystkie inspiracje Seksem w Wielkim Mieście i jakby ja widzę to, co ona próbowała zrobić i nie zawsze jej wychodziło i jest kilka rzeczy tak troszkę bardziej
pomyślone. Okej, ale ona też szła nie ma show artystką, nie?
Tak, tak. I wydaje mi się, ma trochę mniej takiej pewności siebie. W sensie Fleabag jest bardziej zdecydowana.
Konkretnie, wiemy, co chcemy zrobić i to robimy.
Tak mi się wydaje, więc jest dojrzalsza pod tym względem.
No to
też
powiem ci, że to też... No bo tak, nie widziałem całych dziewczyn. Fleabag znam głównie z opinii ludzi dookoła i tam z dwóch odcinków, które widziałem, to... jakby pokrywa mi się z tym, co odniosłem. To co teraz mówisz, pokrywa się z tym, jakie wrażenie odniosłem i z jednego, i z drugiego serialu, no bo choćby to, co ja najbardziej zarzucam obecnie dziewczynom, tak? Że one w pewnym momencie miały taki ton i w pewnym momencie ten ton został w taki dziwaczny sposób zaprzepaszczony jakimiś takimi mega dramatycznymi wydarzeniami, które miałem przynajmniej ja takie wrażenie, spadają trochę z kosmosu, widz nie jest na to w żaden sposób przygotowany, one nie są zajawiane w żaden sposób wcześniej. I widz jest łapany w taką pułapkę, że angażujesz się w ten serial, który jest tam no, o 20-latkach, którzy trochę za bardzo imprezują i trochę są za mało dorośli, a w pewnym momencie już się pojawiają takie właśnie te naturalistyczne wątki. Taki jest brudny i nieprzyjemny do oglądania, że no ja nie wytrzymałem.
Okej, okay. Znaczy, no więc tak, z dziewczynami, no dziewczyny się trochę ciągną i tam są słabsze momenty i no ja mimo wszystko obejrzałam do końca i są, czy warto czekać kilka słabszych odcinków na jeden naprawdę dobry, o którym potem właśnie wszyscy się rozpisują, że no okej, okay, możecie z tego sezonu obejrzeć tylko ten jeden odcinek i jest super, to ja obejrzałam wszystkie, ale się cieszyłam, że doczekałam się wreszcie tych takich naprawdę świetnych. No, też mam parę zarzutów osobistych do dziewczyn, ale to by za dużo czasu zajęło, gdybym chciała w to wchodzić. Natomiast jest to rzecz, którą najbardziej przypomina Fleabag, tak? Jeśli możemy to do czegoś porównać i jeśli się komuś dziewczyny podobały, to podejrzewam, że nie będą miały, że łatwiej im będzie już Fleabag znieść i nie będą miały tego problemu, jaki ty miałeś z tym, no takim, z taką trudnością obserwowania tej dziewczyny, tego co ona robi, bo jakby część z jej zachowań, które obserwujemy, one są takie bardzo
destrukcyjne.
No.
I to nie tylko autodestrukcyjne, ale w ogóle destrukcyjne. Tak, ja odnoszę takie wrażenie po tym.
I ona jest bardzo, jakby też krzywdzi innych, nie tylko siebie.
No właśnie, ja mam na maksa dosyć już takich obrazów. Mm-hmm. I no to jest to, co kiedyś ci mówiłem, tak, że kiedyś byłem zakochany w postaci doktora House'a, a teraz pewnie bym nie zdzierżył tego serialu, bo tak strasznie by mnie wkurzała ta postać, że jest po prostu takim bucem.
Mm-hmm.
I to jest też powód, dla którego nie oglądałem dalej Fleabag po pierwszym odcinku. No ale chyba obejrzę w końcu. Chyba w końcu obejrzę, zwłaszcza, że to jest ta kolejna przewaga nad dziewczynami, czyli 2 sezony, 6 odcinków, zamknięta całość.
Naprawdę.
Konkretna.
Tak, znaczy moim zdaniem warto spróbować, przeboleć, bo to nie tracisz iluś tam godzin i potem masz o czym dyskutować, bo nawet jeśli ci się nie podoba ten serial, to właśnie już mamy o czym gadać, a jeszcze nie doszłam w ogóle do drugiego sezonu. Jeszcze zanim to zrobię, to chciałam tylko wspomnieć o tym, że nasunęły mi się skojarzenia z serialem Love z Netflixa.
O, okej.
Okay. Bo tam też niby też Stany, ale czyli tak jak w dziewczynach, ale tutaj tutaj to właśnie awkwardness, czyli to taka niezręczność, która się ciągle w Love pojawiała, bo ludzie robili dziwne rzeczy i się dziwnie zachowywali i też problem seksoholizmu i no i takiego właśnie no ranienia innych właśnie dlatego, że się samemu ze sobą człowiek nie może pogodzić w różnych kwestiach i trochę wykorzystuje innych, więc to też jest ciekawe, co ciekawe pojawia się tam w Fleabag pojawia się aktor, który grał doktora Grega. Doktor Greg z Love, który jest
i tu
beznadziejną postacią. W sensie nie znosisz go. I to mi się tak super spina, bo ja go i tu nie lubię, więc nie musiałam zmieniać swojego podejścia do niego.
Jestem zawsze w strasznym szoku, że ty za każdym razem go pamiętasz. I dokładnie jak się nazywała ta postać w Love? Że to był ten doktor Greg. Ja zawsze mówię, no ten doktor, a ty, no doktor Greg.
No bo on miał takie ego. On miał takie
doktor
ego.
Doktor Greg.
Że właśnie, wiesz, powtarzał cały czas.
Damn you, doktor Greg.
Nie lubimy go. A jeśli chodzi o drugi sezon, to tam, nie chcę spoilerować, powiem tylko jedno. Hot Priest. Tam jest gorący ksiądz. To może brzmieć śmiesznie, ale ten sezon jest mocniejszy, w sensie zahacza o takie poważniejsze tematy i w moim odczuciu całe to oglądanie w ogóle miałam problem z obejrzeniem na 2 razy, bo chciałam na raz, bo już nie mogłam się doczekać, co będzie w kolejnym odcinku, więc to łyknęłam praktycznie na raz. To jest przeżycie jednocześnie mistyczne i takie religijne i erotyczne, ponieważ tu jest mocne napięcie między główną bohaterką a księdzem, którego poznaje, który no, kocha Boga, któremu chce służyć, ale też nie jest zupełnie obojętny seksualnie. więc no kurczę, mocna rzecz. W ogóle słyszałam,
że wielu księży nie jest obojętnych seksualnie.
No, to ten ksiądz jest dosyć jakby
on przede wszystkim nie jest obojętny żadnej widzce, z tego co słyszałem.
Tak, nie, w ogóle ja słyszałam, że teraz jest taki trend gorących.
No tak, no bo przecież jest księży, Jude Law,
młody jako papież. W ogóle jest kilka teraz takich powstaje produkcji.
Anthony Hopkins wyszły jako papież, więc wiesz.
No, jakby same ciacha. I w drugim sezonie robi się bardzo ciekawy zabieg z właśnie burzeniem czwartej ściany, którego też nie chcę zdradzić, ale dla samej tej rzeczy
właśnie, bo już tak strasznie opowiadasz, jakbyśmy Wikipedię czytali. To burzenie czwartej ściany. Mhm. Czy to jest kreatywnie wykorzystywane w
tak,
tym serialu?
Tak, właśnie o to chodzi. Super. To jest jakby super potrzebne tam.
Czyli to nie jest tylko taki gimmick,
to
który
bierze udział w fabule.
Okej, okay. Super. To o tym mnie zachęciłaś chyba najbardziej, bo ja uwielbiam, jak takie rzeczy są wykorzystywane w jakiś inny sposób niż po prostu komedia.
No. Dobra, no to słuchaj, tylko że tak, no to jest bardzo krótki serial i go można obejrzeć w trakcie tego darmowego miesiąca z Amazonem, więc jakby zachęcam.
Czyli jeśli generalnie warto wziąć sobie ten
na miesiąc to w ogóle w ciemno, bierzcie, chyba że chcecie to połączyć z jakimiś zakupami na Amazonie i zgarnąć zniżki, to sobie poczekajcie na odpowiedni moment, ale to jakby Fleabaga nie zdejmą szybko stamtąd, więc pamiętajcie o tym.
Ale też fajnie, bo możecie teraz na to wskoczyć,
tak,
obejrzeć szybciutko i być na fali razem ze wszystkimi,
tak,
nie?
Tak, teraz bardzo dużo ludzi o tym mówi. Od tej samej Phoebe Waller-Bridge można obejrzeć na Netflixie serial Crashing, który jest bardziej sitcomowy i taki bardziej troszeczkę głupawy.
O Boże, on nie jest sitcomowy. Nie jest sitcomowy, nie. Ja mam w ogóle wrażenie, że... Bo to jest... Ona to pisała, tak?
Podejrzewam,
to jest też jej serial?
Tak, podejrzewam, że tak.
Okej.
Okay, ona, ja nie wiem, jak ona robi tyle rzeczy.
Nie masz takiego... No ale dobra, ale to jest sprzed paru lat.
Znaczy to w podobnym Crashing czasie wyszło.
Naprawdę?
Flibak, co pierwsze Flibak.
Naprawdę?
15-16.
Ja byłem pewien, że to jest na przykład wcześniej i on dlatego jest taki mniej dojrzały i mniej... Aha, okej. Okay. Bo ja chciałem powiedzieć właśnie, że może to jest takie trochę bardziej w kierunku dziewczyn.
Właśnie
i...
jeśli chodzi o to, co jakby, jeśli chodzi o samą datę wyjścia, to one są bardzo podobne.
No dobra, no to bardzo widać, że ta autorka konkretnie robi to co chce w tych swoich serialach, a chce wprowadzać właśnie ten element zażenowania i takiego trochę niewygody, a jednocześnie trochę jest to zabawne, więc chcesz to oglądać dalej. Ale jak się kończy odcinek, to tak się zastanawiasz, czy ty masz energię na drugi. Przynajmniej ja tak mam z Crashing, który próbuję z tobą oglądać.
No.
Zobaczymy, czy
to nie radę. Każdemu to przypasuje, ale powtórzę to po raz kolejny. Warto sprawdzić, czy właśnie tobie przypasuje. Jeszcze
no dobra,
ona robiła, czy była showrunnerką Killing Eve. To jest serial na HBO. To z kolei, więc ona już jest na wszystkich serwisach streamingowych. Coś jej autorstwa znajdziecie.
Jesteś w stanie
to
znaleźć.
No, więc możecie sobie porównać. Dobra, no ale właśnie, to jest krótka rzecz, a żeby się związać z Amazonem na dłużej, to trzeba się wciągnąć w serial, który ma więcej sezonów, nie?
Tak, dokładnie.
Jaki proponujesz?
Generalnie dlatego został przedłużony w ogóle ten Amazon, ponieważ ja wsiąkłem totalnie, specjalnie dla was, w przeciwieństwie do Doroty, ja sięgnąłem po serial... Chyba z 9 sezonami. Sezon 24 odcinki na przykład. Każdy odcinek po prawie 30 minut. Więc to jest porządny, prawdziwy serial amerykański. Naprawdę nie do końca amerykański. To jest serial, o którym na pewno nikt jeszcze tutaj nie słyszał. To jest serial The Office.
Biuro.
W wersji amerykańskiej ze Steve'em Carellem.
Słyszałam.
Każdy słyszał.
To jest coś nowego?
To jest świeżynka. No tak, tu tak sobie dworuję z Doroty, a prawda jest taka, że ona obejrzała nowość, a ja obejrzałem mega starocia, mega suchara i jestem oczarowany, jestem zachwycony. Ja tego serialu nigdy wcześniej nie widziałem, znałem jakby go przez osmozę, trochę tak jak ty mówiłaś o Król Lwie, bo to jest serial, z którego jest mnóstwo memów. To jest ten serial, z którego jest ten mem, jak Steve Carell krzyczy no.
No, God, please, no! No! No!
No, to każdy to zna.
Więc Tak. I jestem zaskoczony bardzo tym serialem. Bo bardzo widać po pierwszym odcinku, po pierwszym sezonie właściwie. Pierwszy sezon ma chyba 6 odcinków, jest króciutki. Jest taki bardzo... Tam i Karel tam źle wygląda. Karel tam miał jakiś gorszy okres. Ale ja byłem pewien, że to jest... Wydaje mi się, że oni zrobili w ogóle cały sezon pilotowy po prostu. Nie zrobili odcinka pilotowego, bo nie odcinek też zrobili, ale zrobili cały sezon, żeby jakby zaprezentować ideę tego serialu. No bo on jest mega pomysłowo zrobiony. Znaczy, oni nie musieli prezentować tej idei, bo to jest wykupione prawa po prostu od brytyjskiej wersji, która jest zresztą na Netflixie, więc jeżeli nie macie Amazona, a chcecie obczaić, o co chodzi w tym, to możecie sobie obejrzeć wersję brytyjską, oryginalną. Ona jest troszkę inna, z troszkę innymi akcentami, z tego co wiem, ale też zamierzam ją oglądać, zobaczyć.
A akcentami które... nie tylko języku.
Tak, z troszkę innymi akcentami językowymi, ale też jest... No postaci to nie jest jeden do jednego.
Aha, no dobrze.
Zwłaszcza, że tak samo ta główna postać szefa to nie jest jeden do jednego, jednak Steve Carell wykreował troszkę inną postać niż stworzoną przez Rickiego Gervaisa, znany brytyjski komik. Podejrzewam, że z kolei memy z tego brytyjskiego The Office też będziecie kojarzyć. W każdym razie jest ten serial naprawdę kawałem porządnego serialu komediowego, który ma na siebie pomysł i który przede wszystkim poza tym, że to jest w ogóle coś, co ja uwielbiam w serialach komediowych, ten serial jest, pomimo tego, że te postaci są często dla siebie złośliwe, są postaci, których się nie lubi, są postaci, które się nie dogadują ze sobą, ale ten serial potrafi mieć tak fenomenalnie ciepłe momenty, potrafi być cały głupawy odcinek, w którym pojawiają się takie jakieś naprawdę mało wyszukane żarty. To nie jest, wiesz, nie wiadomo jaki humor. Ale który po prostu na koniec ma taką puentę, jak ten Karel, którego też ma się dosyć bardzo często po tym, jak on się zachowuje, jak dziecinny jest, jaki jest upierdliwy dla wszystkich dookoła, no potrafi na koniec wyjść i powiedzieć dwa zdania takie, że po prostu topnieje ci serce i masz ochotę go przytulić i widzisz, jak dobrym jest człowiekiem i jak o ile lepszym często jest człowiekiem od tych wszystkich ludzi, którzy mają go dosyć.
To jest niesamowite, ale po prostu potrafisz go tak nienawidzić.
Tak.
I zaraz potem jest ci go szkoda i...
Zwłaszcza w pierwszym sezonie. On jest taki, cały pierwszy sezon jest taki, że masz... Pierwszy sezon jest taki bardzo... Wydaje mi się, że ten Karel był jeszcze taki bardziej wzorowany na postaci Gervaisa z oryginalnego The Office, a potem Karel troszkę znalazł na pomysł tego Michaela Scotta, swój własny. Ale ten sezon też się tak kończy, że cały sezon jest jakby tak pociągnięty, że przez cały sezon ten gość jest po prostu straszny. Po prostu nie da się go lubić. I na koniec jest znowu jakaś tam wzruszająca scena, w której nagle się orientuje, że kurczę, no tak naprawdę to podli są ci wszyscy ludzie dookoła niego, nie? A on jest taki, no, złośliwy, taki dziecinnie złośliwy czasami, dziecinnie taki samolubny, ale w takich pierdołowatych kwestiach bardzo często. A jak przychodzi co do czego, to on widzi, że to jest człowiek z wielkim sercem, naprawdę, który no nie zawsze umie się odnaleźć w tym, co się dzieje dookoła. I byłem też zaskoczony, jak ten serial rozgrywa właśnie, jak ewoluują niektóre postacie i ta ewolucja kompletnie ma sens.
Jak to?
Jest taki moment, w którym szefowa Michaela bardzo ewoluuje i ty na początku masz takie, to było niespodziewane, co się teraz dzieje, a potem zaczynasz się zastanawiać, cofasz się, robisz dwa kroki wstecz i masz być, kurde, rzeczywiście, no przecież to wskazywało już, że coś jest z nim nie tak, to wskazywało i to się, wiesz, tak narastało i to kompletnie miało sens, to się nie wzięło znikąd, bo akurat musieli coś zrobić nowego w tym sezonie. No i w ogóle ten serial bardzo, przy tak zamkniętej obsadzie, przy tak problematycznym wprowadzeniu nowych bohaterów, no bo to jest cały czas jedno miejsce pracy, jedno biuro. Ten serial naprawdę daje radę i...
Nawet po kilku sezonach.
Tak. Bez problemu ma taki potencjał do binge'owania, że no ja siadałem przecież i specjalnie nie blokowałem sobie tego, żeby tutaj nie oszczędzałem go, tylko specjalnie cieszyłem się tym, że znowu mam do czynienia z serialem, który jestem w stanie siedzieć i oglądać, nie? I odcinek za odcinkiem po prostu.
Tak, no i jest to świetny serial do oglądania podczas jedzenia.
Dlaczego?
Bo ma odpowiednią długość i nie jest ciężki. Czasami się zdarzają takie odcinki, że właśnie, o nie, gula w gardle, a tutaj do obiadu sobie puściliśmy, o! No ale, no bo to jest coś, czego zakładam bardzo subiektywnie, ale zakładam, że każdy człowiek potrzebuje serialu do oglądania podczas jedzenia.
Tak, to prawda.
Bo ja mam bardzo dużo seriali, które chcę obejrzeć, ale właśnie przez to, że są albo za długie, albo coś, to albo właśnie za ciężkie do oglądania, trzeba je oglądać w konkretnym nastroju, to one sobie czekają, no bo ten nastrój nie nadchodzi, a ten jest super.
Dobra, no ale to bez przesady, to też nie jest tak, że masz gulę w gardle, no to jest wzruszające, ale bez przesady, no tutaj strasznie wyolbrzymiasz.
No.
Ale to jest też świetny serial do oglądania na przykład z osobami, które nie widziały dwóch sezonów wstecz na przykład.
Tak.
Które siadają z tobą do wyrywkowych odcinków, bo każdy odcinek raczej jest taką zamkniętą całością i są tam wątki, które ewoluują w ramach rozwoju fabuły, ale bardzo szybko da się je streścić i czasami jest to nawet, podejrzewam, zabawne, że nagle o 180 stopni ktoś zmienił pozycję w biurze, nie? Że nagle mówisz, a tak, ona była z tym, teraz jest z tym, a w ogóle była jego dyrektorką, a teraz on jest jej dyrektorem i tak dalej, nie? A siadasz do kolejnego, ty po tygodniu siadasz ze mną do kolejnego odcinka i znowu każdy jest kim innym.
No właśnie, znaczy, więc ja oglądałam tak on and off, tak co kilka odcinków, bo nie mogłam być z tobą przy wszystkich, no bo i nie da się tego wszystkiego tak ogarnąć, ale łatwo się dało załapać, co się dzieje teraz, natomiast no, nie miałam szans zauważyć tych ewolucji postaci na takim poziomie, o którym ty mówiłeś, no bo to mnie omijało, ale poza tym jak najbardziej spoko. No i to jest argument, żeby sobie na dłuższy czas tego Amazona załatwić.
Tak.
Czy masz jakieś inne argumenty?
Jak najbardziej, nagrywamy już bardzo długo, więc już szybciutko te argumenty. Po pierwsze, kolejny serial komediowy, Scrubs, po polsku Chorzy Doktorzy. Oni są na tym i my to obejrzymy, bo masz jak w banku, bo jakby...
Wiem, co robię przez najbliższe 5 miesięcy.
Dokładnie, oglądasz Scrubsów, to jest serial mojego życia, serial mojej młodości i to jest mój jeden z najbardziej ukochanych seriali komediowy, nie no, on jest otwarcie komediowy, z absurdalnym humorem Zacha Braffa, ale też jest to serial po pierwsze bez śmiechu z puszki, a po drugie z tak czasami głębokimi, fajnymi przemyśleniami i też z takimi łapiącymi za serce i dającymi do myślenia puentami bardzo często. No bo jest to serial o lekarzach, więc jakby oni się nie boją. Tam,
ja myślę,
tam ludzie umierają, nie?
Znają ten serial, że mogli słyszeć o nim.
Myślę, że mogli, bo to też jest starość. No. Z nowszych rzeczy...
On się w ogóle nazywa Lekarze, tak? Po polsku?
Chorzy Doktorzy.
A, Chorzy Doktorzy, okay.
Chorzy, tylko chorzy pisani jako chorzy, że szybcy.
Aha, okej.
Okay. Tak.
Dobra.
Taki dowcip w tytule.
Dobra.
A po angielsku po prostu scrubs, czyli fartuchy. Mogliby się spokojnie nazywać fartuchy.
O, tak, dobra.
Dobra, na szybciutko... Seriale, które będziemy oglądać, ale jeszcze nie mieliśmy szansy, to na pewno The Tick,
Kleszcz,
czyli serial o... To jest kolejna ekranizacja komiksu na Amazon Prime. Komediowy film o superbohaterze. Komediowy serial o superbohaterze, który jest super kleszczem.
Okay.
Więc to tak na szybko. W ogóle... Jest strasznie dużo na Amazonie takich...
Produkcji Amazona?
Produkcji Amazona, to po pierwsze. Po drugie, ekranizacji komiksów lub książek naprawdę uznanych, ciekawych autorów i to jest bardzo często taka hardkorowa fantastyka.
Mhm.
Takie naprawdę jestem pod wrażeniem, bo
to
uważam,
z tym
to jest,
się Netflix nie kojarzy.
Tak,
zdecydowanie
tak.
Nie.
Nawet jeżeli Netflix robi Stranger Things, nie? To to jest... To jest jeszcze taka fantastyka, że
tak
to jest...
Tak ugładzone.
Tak, dla casuali, że każdy jest w
stanie. Mainstreamowe
tak.
Na maksa. Nie, tak. Nie.
A ci idą po bandzie i na przykład ekranizują Preachera. Znaczy ja nie wiem, czy to jest w sumie w 100% Amazonu.
No właśnie nie wiem, bo ja nie wiem,
też
czy...
Jest dużo...
Czy Kleszcz też jest w 100% Amazonu. Ja
pewnie
sobie
nie,
zanotowałam
no, ale
inne
są
rzeczy
produkcje
Amazonu.
Amazonu. Dobra, tutaj nie sprawdziłem tego, ale jest Preacher, który jest znowu ekranizacją komiksu, w którym... którego pewnie już nigdy w życiu nie przeczytam, więc może obejrzę po prostu.
Jest to jakiś pomysł?
Teksański kaznodzieja razem z kumplem wampirem ruszają przez Stany odnaleźć Boga, który uciekł na ziemię z nieba. I spotykają masę różnego rodzaju wykolejeńców i to jest komiks, który jest na czarnej liście chyba Watykanu czy coś takiego, a na pewno jest strasznie dużo kontrowersji właśnie takich religijnych, ruchów religijnych, które bardzo nie lubią tego komiksu. On jest mega gorowy, mega taki naładowany brutalnością i seksem. Jest w ogóle ileś tam nominacji do nagrody Eisnera i tak dalej. Klasyk, po prostu klasyk komiksu i oni to przerabiają na serial. No i na przykład oddają takie postaci jak Dupousty.
Okay.
Warto sobie w ogóle zobaczyć, jak zrobili tą postać.
Ja mam teraz taką refleksję, że jeśli chcecie móc mieć o czym rozmawiać z takimi normalnymi ludźmi, no to tam miejcie te Netflixy, ale jak chcecie mieć takie anegdotki do opowiadania, takie ciekawostki. A słuchaj, wiesz co ja ostatnio oglądałem? No to może Amazon Prime.
Tak, zwłaszcza, że tam są ekranizacje przecież tego...
Gaimana?
Gaimana.
Właśnie mam to na liście. Amerykańscy bogowie są Amazonowi, na pewno.
Tak, tak.
Czyli nie znajdziecie nigdzie indziej prawdopodobnie.
Dokładnie.
Legalnie.
I wydaje i tak samo Good Omen, Dobry Omen, czyli ekranizacja książki Terry'ego Pratchetta i...
Tego drugiego?
Przed chwilą powiedziałaś, Gaimana. Jakby zdania są różne na temat jakości tych ekranizacji, w sensie, no wiadomo, no jak są fani książki, no to zawsze albo się zachwycą, albo
ale obejrzą, przeciwnie. Ale obejrzą. Od tego, co myślą, to obejrzą. Więc...
No ale to są takie tematy właśnie, jak mitologiczni bogowie w nowoczesnej Ameryce, czyli amerykańscy bogowie, albo jak Good Omen, czyli przymierze dwóch kapitalnych aktorów, czyli Michaela Sheena i Tenanta, którzy grają anioła i demona, którzy sprzymierzają się, żeby powstrzymać zagładę, Armagedon. Więc no choćby dlatego warto sprawdzić tego Prima, bo tam są, na pewno da się tam znaleźć seriale takie...
Mówię jeszcze ja?
Nietuzinkowe, tak, jak najbardziej.
Ja mam już niedużo, ja mam na liście takie rzeczy mniej fantastyczne, bo mam Marvel's Mrs. Maisel, czyli Wspaniała Pani Maisel, który to jest serial bardziej obyczajówka, lata 50. w Nowym Jorku. I pani Maisel odkrywa w sobie talent komediowy, więc no, zapisałam sobie komediantka. W tamtych czasach to pewnie była nazwana komediantką, nie? Więc pani Maisel jest komediantką w tym serialu. Ciekawa rzecz, jak mi starczy czasu, to zajrzę i równie dobre opinie zbiera, nawet chyba lepsze od Maisel, opinie zbiera Mozart in the Jungle. Czyli z kolei serial również o Nowym Jorku opowiadający, z kolei tutaj kulisy pracy muzyków orkiestry symfonicznej, nowojorskiej orkiestry symfonicznej, i główną bohaterką jest oboistka. No to kurczę, jest, czy to nie brzmi jak ciekawostka do opowiadania?
To równie ciekawie co twoja książka.
Tyle, że tutaj ten Mozart in the Jungle jest, z tego co słyszałam, taki jakby bardzo kolorowa obsada, w takim sensie, że barwni członkowie tej ekipy, no każdy trochę z innej parafii, i też jest to w pewnym sensie taka bohema artystyczna, więc to też jest swoboda obyczajów. Wikipedia użyła tego określenia, swoboda obyczajów.
No, więc... Wikipedia zawsze
A no i poza tym, przepraszam bardzo, ale Mozart in the Jungle tworzą Robert Coppola z tych Coppolów i Jason Schwartzman, czyli też kuzyn Coppolów.
Okej.
Okay. I jeszcze trzeci typ, którego nie sprawdziłam, bo nie miał swojego rekordu w Wikipedii. Już nie zdążyłam tego zrobić przed odcinkiem, ale sam fakt, że tacy... Że tutaj Coppolowie mieli do czynienia z tym serialem, bo to też ciągle to są seriale. I chyba mówimy o serialach, bo one w dłuższej perspektywie czasowej są dostępne na platformach i one jakby to
one
będą...
One sprzedają platformy.
No właśnie, i one będą dla was dostępne, jeśli się na to zdecydujecie. Oczywiście poza tym jest cała masa filmów pełnometrażowych, ale ta oferta się bardzo dynamicznie zmienia.
Tak.
I to trzeba sobie po prostu sprawdzać, na przykład w wyszukiwarkach takich porównujących
O Boże, o, jeszcze tak, nie ty. Powiedzieliśmy o żadnej darmowej rzeczy, a ten odcinek już jest taki długi.
Coś się wytnie.
No, chyba tak.
No.
Dobra, to na szybko. Jaki następny serial będziesz oglądać na Amazonie?
Ja chyba będę oglądać Flesh and Bone. Moje guilty pleasure z baletem.
To nie jest na Amazonie.
Głównej. To jest na Amazonie.
A, na Amazonie, okej.
Okay. Tak, tylko to
o
jest...
O Boże, to jest taki... To jest to.
To jest zły serial.
To jest bardzo
to
zły
będzie
serial.
Bardzo guilty pleasure.
To jest bardzo zły serial.
Ale główna bohaterka ma duże piersi. I tańczy balet.
Na róże.
Też.
Ja dla odmiany będę chyba znowu wracał do czasów młodzieńczych, kiedy czytałem książki Toma Clancy'ego i będę oglądał serial Jack Ryan.
A właśnie.
O najsławniejszej postaci stworzonej przez Clancy'ego, takim jego najważniejszym bohaterze, czyli agencie analityku właściwie CIA, który podobno wreszcie oddana mu zostaje sprawiedliwość w kinie i po polowaniu na Czerwony Październik, który był bardzo dobrym filmem, i gdzie grał go Alec Baldwin, potem były Paździerze, łącznie nawet z filmem, w którym grał go Harrison Ford, to również nie było udane, a Jack Ryan podobno znowu w tym serialu John Krasiński, czyli Jim z The Office, gra go podobno naprawdę fajnie i wreszcie jest analitykiem, a nie komandosem.
Mm-hmm.
No i rozważam jeszcze Człowieka z Wysokiego Zamku,
a, też tam na
czyli
liście.
Ekranizację książki Philipa K. Dicka, a jakby dików nigdy za wiele.
Wiadomo. Kto był u nas na imprezie? Kiedykolwiek.
O fakt, to źle brzmi. Nie.
Tak wie. Dobra. Chciałabym jakoś podsumować, ale nie mamy na to za bardzo czasu i nie wiem jak.
Wydaje mi się, że cały odcinek jest jednym wielkim podsumowaniem.
Tak, podsumowaliśmy w pierwszym zdaniu, a tak. Teraz już chyba wiecie, czy wam to pasuje, czy nie. Także zostawiamy decyzję wam. Czy chcecie te swoje 3 euro miesięcznie przez pół roku na to wydać, czy może tylko miesiąc za darmo?
To właściwie mamy darmową rzecz. Ale ja jeszcze na szybko powiem o procesie Franza Kafki, czyli legendarnej książce. Książce, o której właściwie słyszał każdy, a mam wrażenie mało kto ją czytał. Ona jest już jak najbardziej w domenie publicznej.
Yeah!
I warto ją przeczytać, bo czyta się ją zaskakująco dobrze, jak na książkę sprzed ponad 100 lat.
Naprawdę?
No.
A kurczę, nie czytałam chyba nigdy tak starej książki, chyba że Biblia.
Naprawdę? No ile lat ma Ogniem i Mieczem?
A kto powiedział, że czytałam Ogniem i Mieczem?
No dobra, no ale 100 lat to nie jest tak strasznie dużo. Weź szybko sprawdź, ile lat ma Ogniem i Mieczem.
No, Sienkiewicz żył w czasach pani profesorowej.
No właśnie, proszę bardzo.
Czyli pod koniec XIX wieku
żył. No to ma.
Sienkiewicz już miał żonę.
Musi mieć setkę. Musi mieć setkę, nie?
No, chyba tak.
Skoro mam 21, on pod koniec XIX. Dobra. To jest ten proces, jest dużo mniej wymagający niż Ogniem i Mieczem. Jest dużo mniej wymagający fizycznie, ponieważ jest dużo krótszy, jest całkiem krótką książką, ale jest wymagający pod tym względem, że jest to powieść mocno surrealistyczna, jest podatna na mnogość interpretacji. Ludzie do dzisiaj się kłócą tak naprawdę, jak tą książkę interpretować i co Kafka chciał powiedzieć. A już nie pomaga to, że ma na przykład rozdział, który kończy się taką adnotacją: ten rozdział nigdy nie został skończony przez autora. I ten rozdział się tak kończy.
Aha.
Ponieważ ta książka w ogóle nie miała zostać opublikowana. Opublikował ją jakiś jego przyjaciel, a Kafka wcale tego nie zrobił i chyba trochę nie chciał tego publikować. Więc no to jest trochę nie fair wobec autora z jednej strony, a z drugiej strony ta książka jest naprawdę dobra.
Okej.
No i tak, warto ją przeczytać, bo ludzie się kłócą o interpretację, więc warto mieć swoje zdanie. Jak nie jestem człowiekiem, który twierdzi, że zawsze należy mieć swoje zdanie, to tutaj jest to jak najbardziej
pożądane,
ponieważ ta książka w pierwszej kolejności jest interpretowana jako książka antyfaszystowska, może nawet nie antyfaszystowska, co antytotalitarna, jako taki sprzeciw przeciwko totalitarnemu społeczeństwu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka mega szkolna interpretacja i ta interpretacja to jest takie pójście po linii najmniejszego oporu. Naprawdę, obrzydliwa jest ta interpretacja, bo ta książka jest naprawdę o wielu rzeczach. Jakby uważam, że dużo fajniej jest ją interpretować jako książkę nie dotyczącą tego totalitarnego sądu, który ma ten wyrok nad głównym bohaterem przedstawić, tylko jako właśnie książka o takim gdzie na pierwszym miejscu jest postawa głównego bohatera, jaką on przybiera w stosunku do zjawisk, jakim jest poddawany, tym surrealistycznym rzeczom, które się w tej książce dzieją. I wtedy mamy książkę po prostu o ucieczce od odpowiedzialności, o samotności, o takiej blokadzie przed proszeniem o pomoc i o zbyt dużej wierze we własne możliwości. I to się pięknie spina, jakby ta książka razem z zakończeniem, ze wszystkim. No i niestety ta książka zdradza bardzo smutną prawdę, która mówi, że jeżeli jesteś jedyną racjonalną osobą na świecie, to tym gorzej dla ciebie.
Czyli zaproponowałeś, rozumiem, swoją interpretację?
No, powiedzmy. Moim zdaniem o tym jest ta książka.
Okej, okay. Wow.
Przynajmniej dla mnie była o tym.
Wow, trudno mi cokolwiek powiedzieć. W sensie, na pewno poza tym, że przekonałeś mnie i przekonałeś mnie już słowami, że jest krótka.
Dobra.
Nie, ale tak na serio, przekonałeś mnie do przeczytania i już mi trudno znaleźć jakieś inne słowa, więc nawet chyba wam nie powiem, żebyście udostępniali, lajkowali, komentowali wszystkie nasze podcasty.
Tak, wcale tego nie powiemy. Nie mamy już po prostu tak.
Nie, to nie jest dobry moment chyba, żeby o tym wspominać, także...
Teraz jeszcze jest czas zadumy, tak uszanujmy to i po prostu powiedzmy na razie.
Dobra, więc zrobimy taki dłuższy przestój, żeby jak jeśli macie
playlistę
z kolejnym naszym odcinkiem, to żebym się tak od razu nie włączył, tylko tak...
I jeszcze teraz leci ta muzyczka, leci.
I już nas nie słychać?
I już prawie, tak? I teraz jest, i teraz zanika.